W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w kolejnej audycji W tym coś jest. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Krótkiej nieobecności. Zacznijmy od poniedziałku. W poniedziałek nasi słuchacze dyskutowali o reperkusjach związanych z ustawą o ochronie praw zwierząt. Tego regulacje miały na celu ograniczenia w uboju rytualnym, hodowli zwierząt futerkowych czy trzymania psów na uwięzi, co stało się powodem do dyskusji bardzo poważnej, głębokiej w Zjednoczonej Prawicy. Mówiono o kryzysie, chyba już on jest zażegnany. Posłuchajmy, co słuchacze sądzą o tych zawirowaniach zwierzęco-politycznych.
Nie podoba mi się to oczywiście, że na jednej szali jest los Polski, no i te futerka nieszczęśliwe, ale to jest chyba tylko pretekst. Przynajmniej tak na to wygląda. Ci współmniejszościowi, współkoalicjanci mają zbyt duże apetyty.
Są to pewnie wewnętrzne jakieś tarcia, o których my tam za dużo nie wiemy. Jak w każdych takich koalicjach, gdzieś tam ambicje jakieś czyjeś górują. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem wielkim niektórych ludzi właśnie z PiS-u, Solidarnej Polski czy z Porozumienia. Uważam, że to tam do głosu powinni dochodzić jednak ludzie młodzi.
Nędzanie się czy złe traktowanie zwierząt powinno być pod szczególną kontrolą, ale ładowanie znowu wszystkiego do jednego worka i zakazywanie, bo tak mam farabelię, że swoje widzimy się takie, ta branża z czasem umrze śmiercią naturalną.
Państwo dało zezwolenie, oni zainwestowali pieniądze, z tego żyli, a teraz mają się wycofać. I mogę powiedzieć, że te zwierzęta są w miarę w humanitarny sposób zabijane, ponieważ są zagazowane. Czego o świniach, kurach nie można powiedzieć.
Zostawiając nieco na boku ten meritum tej całej sprawy, mam takie pytanie natury ogólnej. Pan jako badacz demokracji chyba będzie dobrym adresatem mojego pytania. Moim zdaniem polska polityka to tak troszeczkę, przepraszam za kolokwializm, jatka przy otwartych drzwiach. Tu się zbyt wiele rzeczy dzieje przy otwartej kurtynie. Politycy dyskutują publicznie o rozmaitych dylematach. I teraz takie moje zapytanie. Czy to jest dobre, czy to jest dla demokracji niedobre? Czy lepiej, jak politycy otwarcie dyskutują i my wiemy, jaka jest mapa konfliktów i na czym polegają interesy poszczególnych ugrupowań? Czy jest lepiej, jeżeli to się odbywa dyskretnie, gdzieś w gabinetach, tak po cichu, jakieś takie bardziej wydaje się, z większą kulturą, czy może z mniejszą otwartością? Co pan o tym sądzi?
Lepiej, jak politycy rozmawiają o tym wszystkim, co nas dotyczy, przy otwartej kurtynie.
No, cechą, mimo, że to takie mocno nieestetyczne.
Cechą demokracji właśnie jest spór, populizm bardzo często. To tak wygląda dość nieładnie często. Natomiast ja jestem zdania, że dla demokracji, dla spraw publicznych, dla naszego poczucia sprawczości jest lepiej, jeżeli to wszystko odbywa się przy podniesionej kurtynie.
No tak, jednym z tych elementów tego otwarcia są media pluralistyczne, które często atakują rząd bez pardonu, nawet przekraczają pewne granice, ale mam takie przekonanie, że gdzieś chyba ten taki rokoszowy temperament Polaków jest taką pewną bazą kulturową i my, nie wiem, być może w tym swoim oczekiwaniu wyższej kultury politycznej nieco przesadzamy, że to oczekiwanie jest może zbyt wysokie, że to tak właśnie powinno być.
No w tym coś jest, co pan teraz powiedział. Z całą pewnością mamy taki trochę rokoszowy temperament.
Taki sejmikowy.
Bo gdybyśmy się przyjrzeli polskim mediom, no sami dziennikarze często powtarzają, że tak powiem naszym wilczym prawem jest
opisywanie,
jest nawet przesada w podejściu do pewnych tematów. To się wiąże też z pewnymi kulturowymi kwestiami, na które pan zwrócił uwagę. Bo jeżeli przyjrzymy się mediom niemieckim, to one w większości popierają rząd.
No i działają według pewnej instrukcji.
To są w większości prorządowe media. Mniejszość mediów niemieckich jest krytyczna wobec rządu, natomiast większość wspiera swój rząd, ponieważ wydawcy, właściciele tych mediów, a także spora część dziennikarskiego niemieckiego establishmentu uważa, że media niemieckie powinny brać udział w stabilizowaniu demokracji w taki sposób, w jaki ta demokracja w Niemczech jest rozumiana, czyli demokracja ma być elementem budowy stabilnego państwa.
A wracając nieco do personaliów związanych z tym kryzysem, to jak pan sądzi, czy pan Zbigniew Ziobro przywołany do szeregu będzie nadal w tym szeregu stał karnie, tak jak mu pan prezes Kaczyński rolę wyznaczył, czy to będziemy świadkami kolejnych ewentualnych kryzysów?
Dla Zbigniewa Ziobro jest to niewątpliwie trudna sytuacja, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że po części on ten kryzys wywołał. No, na tej całej budowli, jeżeli porównać Zjednoczoną Prawicę do stabilnej, dużej budowli, pojawiły się pewne rysy, natomiast stan konstrukcji jest nadal dobry. I myślę, że przez najbliższe 3 lata oczywiście może iskrzyć, bo tam, gdzie pojawiają się politycy o określonych temperamentach, a tutaj...
Znaczy ludzie o określonych temperamentach mają pewien problem stworzyć konsensus wokół pewnej sprawy lub pewnego kompleksu spraw przez długi czas, bo przez krótki czas tak, wobec Wąskiego tak. Natomiast jeśli mamy do czynienia z takim kompleksem jak rząd, i wiele trudnych problemów, to naprawdę trudno
jest znaleźć. W polityce to nic dziwnego. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej i to od dawna, czy w ogóle na opozycji, która jest dużo bardziej podzielona, czy że trzeba powiedzieć skłócona, niż obóz sprawujący władzę. No, w polityce cechy osobowościowe, jak temperament, dążenie do przywództwa, to co niekiedy nazywamy rozwijaniem pawich ogonów, jest bardzo, bardzo istotne. I tutaj właściwie można się dziwić, że tak długo w Zjednoczonej Prawicy był spokój.
Tak, tak. Ja usłyszałem taką opinię pewnego oburzonego polityka opozycyjnego, który z twarzą nasyconą oburzeniem grzmiał, że Jarosław Kaczyński dąży do władzy, do monopolu władzy. I tak zastanawiam się, że tak właściwie może być pewien amator, który w polityce istnieje, że każdy polityk marzy o tym, żeby pełnić władzę monopolistycznie, żeby się nie musiał z nikim użerać, żeby mógł to, co sobie zamierzał, realizować. Natomiast to się nie da zrealizować w systemach, nazwijmy to, cywilizowanej demokracji.
To znaczy, my mamy w Polsce problem z taką koncyliacyjną demokracją, bo w wielu miejscach na świecie, zwłaszcza w tych starych demokracjach, dochodzi do takiego ucierania się poglądów wewnętrznego. To nie wychodzi za mocno do prasy na zewnątrz. No i później uzgadniane jest jedno stanowisko i ono jest monolitem. Natomiast polskie partie od 1990 roku mają bardzo silny rys wodzowski. I wódz musi konsolidować władzę, bo taka jest logika wodzostwa.
No tak.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wtorek był dniem bez samochodu. W wielu miastach w Polsce kierowcy mogą przesiąść się do samochodów do bezpłatnej dzisiaj komunikacji publicznej lub skorzystać z innych transportowych alternatyw i tak dalej. W Zielonej Górze pojawiły się hulajnogi. Pytaliśmy słuchaczy, co oni sądzą o koncepcji dnia bez samochodu lub w ogóle porzucenia samochodu osobowego jako tej takiej odruchowej koncepcji poruszania się po miastach. Posłuchajmy słuchaczy.
Nie wyobrażam dzień bez samochodu, no wiadomo, listonosze też muszą jeździć. Mieszkam w Żaganiu i powiem, jest duży problem, na przykład moja żona pracuje w Żarach, żeby się dostać między Żaganiem a Żarami. Dwóch przewoźników i powiem szczerze, tak, o 22 można zobaczyć, no nie ma już nic, żadnego autobusu.
No niestety ja mieszkam poza miastem, więc bez auta, tak, bez dwóch rąk albo bez nogi. Nie da się. Wiadomo, gdziekolwiek pojechać to 80 km na dzień dobry.
Myślę, że Polacy mogliby przesiąść się na auta elektryczne, ale one są wciąż dla nas za drogie, a niedługo nie będziemy mieli nawet w miarę przyzwoitych aut używanych. Dlatego, że rząd też przymierza się do podniesienia akcyzy na auta używane.
Co to da, proszę pana, jeden dzień, jak następne wszystkie dni w roku jeżdżą bez oporu?
Wydaje mi się, nie mam danych, ale myślę, że 90% tej złej energii, czyli i spalin, i zużycia węgla, i zużycia wody, to jednak przemysł.
Największą szansę, żeby ten temat, żeby go opanować dobrze, prawidłowo, perspektywicznie, to jest wychowanie młodzieży. Do dorosłych dotrzemy tylko w minimalnym stopniu. Trzeba wychowywać od przedszkola poprzez całą szkołę.
Ja mam takie przekonanie, bo obaj jesteśmy spieszeni, jeśli można takiego wojskowego terminu użyć. Nie poruszamy się komunikacją indywidualną, czasem transportem zbiorowym, ale generalnie chodzimy pieszo i chyba nam to pasuje.
No mnie tak. Ja kiedyś nie wyobrażałem sobie życia bez samochodu. Miałem samochody prywatnie, korzystałem też ze służbowych samochodów. No i wtedy oczywiście wydawało mi się, że to świat jest piękny. Natomiast od jakiegoś czasu, a to już jest, niech policzę, jakieś prawie 10 lat, 8 na pewno, nie zdecydowałem się od tej pory na nabycie samochodu. Korzystam najczęściej z pociągów lub z samolotów, jeśli się gdzieś mam przemieszczać dalej. Mhm. Natomiast do pracy chętnie chodzę. Tak, tak przez najbliższe 3 miesiące, przez ostatnie 3 miesiące robiłem sobie spacery 40 minut w jedną stronę, 40 w drugą. I dzisiaj kupiłem dopiero kartę na autobus i będę od dzisiaj jeździł, bo zbliżają się chłodniejsze miesiące, więc będę jeździł autobusem.
A należy pan do tego plemienia, które liczy kroki?
Nie.
Bo ja należę i tutaj z razem małżonką się ścigamy. Ja mam dzienny limit 9 tysięcy kroków, co staram się realizować. Uważam, że to jest dla zdrowia. Z drugiej strony jednak takie mam przekonanie, że czasem jak mówimy o potrzebie władzy, to we mnie drzemie taki nakaz, że nakazałbym politykom, szczególnie samorządowym, piesze trasy do pracy i korzystanie z komunikacji publicznej. Bardzo wiele by im to wyjaśniło i objaśniło, jak działa społeczeństwo od jakby u podstaw, bo przemieszczanie się samorządowców limuzynami uważam za per saldo za szkodliwe dla społeczeństwa.
Ale powiedzmy tylko, że bardzo nieliczni samorządowcy poruszają się tymi limuzynami. My kiedyś rozmawialiśmy o limuzynach Urzędu Marszałkowskiego. Większość znanych mi burmistrzów, wójtów ma swoje prywatne samochody.
Ja o tym tutaj
samochody.
Mówię z pewnym przekąsem.
No jasne, ja ten przekąs rozumiem, ale żebyśmy jednak jakąś taką proporcję ustalili w naszej dyskusji, że to nie było tak, że to huzia na juzia na samorządowców.
Bo jak się ocenia samorządowców, to ma się takie wrażenie, że gdzieś w środowiskach małych miastek czy wiosek burmistrzowie, wójtowie, którzy, tak powiem, są bliżej z elektoratem, to elementem tej bliskości jest to, że mogą sobie pozwolić na chodzenie do pracy na własnych nogach.
No jeśli mieszkają akurat w miejscowości, gdzie jest siedziba gminy, bo zdarza się, że gminy są rozległe i przychodzenie do pracy pieszo byłoby zabieraniem sobie, zjadaniem czasu przeznaczonego
też,
na sprawy też służbowe.
Natomiast gdzieś tam dobrze byłoby, żebyśmy wrócili do takiej pewnej idei Harun ar-Rashida, który raz na jakiś czas w przebraniu udawał się pieszo między lud na targowiska gdzieś po zmierzchu.
Podsłuchiwał. Imperatorzy rzymscy.
Dzisiaj od tego są służby specjalne i cała sieć agentury.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę zastanawialiśmy się, co dla Polski lepsze, Donald Trump czy Joe Biden. Cały świat niebawem zacznie się fascynować wynikiem wyborów w Stanach Zjednoczonych. Pytaliśmy słuchaczy w naszym otwartym mikrofonie, co z punktu widzenia Polski będzie dla lepsze, czy Joe Biden, czy Donald Trump. Posłuchajmy opinii z naszych słuchaczy.
Donald Trump to już potwierdził to, że jest dobrym prezydentem i współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi się układa bardzo dobrze, obustronnie. I na tym to ma polegać właśnie.
Dalej byłoby tak dobrze, jakby dalej przeszedł ten, co jest, ale po prostu nie możemy się głośno obrażać na Joe Bidena i tak dalej, źle o nim mówić, A nuż jak zostanie prezydentem, myślę, że to jest rola dyplomacji, żeby w razie zmiany musimy być przygotowani.
Tylko Donald Trump wraz z żoną Melanią Ameryka i świat potrzebuje zasad. I to mamy gwarantowane na dzień dzisiejszy. Sojusz demokratów z zapędami Putina to tragedia dla świata.
Mamy zbyt mało informacji. Generalnie rzecz biorąc, jeśli Amerykanie i jakikolwiek prezydent będzie miał jakikolwiek tutaj interes, to się to nam opłaca.
Wydaje mi się, tak mówię przynajmniej liczby, że na pewno będzie Trump lepszym prezydentem, bo to, co pozostawił po sobie Obama, Trump Amerykę dźwignął. Teraz jest pandemia, tam to wszystko też poszło teraz w dół, ale to liczby nie pozostawiają wątpliwości.
Nie bardzo lubię wchodzić w dywagację, co będzie dla nas lepsze, który przywódca zagraniczny będzie dla nas lepszy, bo takie mam wrażenie, że to jest taka pewna postawa pewnej pasywności i bierności, że raczej powinniśmy się zastanawiać, co zrobić, żeby nam było lepiej i jak sobie własne przywództwo wybrać i jaką strategię obrać. Natomiast koncentrowanie się nadmierne, na to, kto będzie rządził światem za jakiś czas, powinno być, jakby to powiedzieć, kwestią wyboru scenariusza postępowania, który już mamy opracowany.
Można się zgodzić w pewnym ogólnym zarysie z tym, co pan powiedział. Mnie bliskie jest takie myślenie, że oczywiście powinniśmy próbować wpływać na rzeczywistość w kierunku zgodnym z naszymi interesami. No, problem jest tylko taki, że jesteśmy zbyt małym krajem o zbyt małych wpływach politycznych i możemy liczyć na pewne szczęśliwe zrządzenia losu. Wybór między Bidenem a Trumpem jest dla Polski dość istotny, to znaczy nie tyle wybór między Bidenem a Trumpem, bo to nie my wybieramy, tylko czy Biden zostanie wybrany, czy Trump, jest istotne z punktu widzenia naszej racji stanu, bo tak, z Trumpem mamy przećwiczone pewne rzeczy, wspiera Trójmorze,
relacje
jego
wręcz sympatyczne.
Relacje są sympatyczne, tam widać dobrą chemię
między
nimi.
Żony się lubią, panowie się lubią.
Tak, a to jest bardzo istotne, czy żony prezydentów, pierwsze damy, czy jest między nimi dobra chemia. Gęstnieje siatka wzajemnych interesów, bo to są zakupy uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych, zakupy gazu LNG, ale z drugiej strony przecież Amerykanie coraz więcej lokują swoich przedsięwzięć gospodarczych z dziedziny właśnie high-tech. Mówi się tutaj o Microsoftie, o firmie Google. To są wiodące technologie, a więc obecność amerykańska w naszym kraju ma głęboki sens i militarny, i gospodarczy. Zatem ja, jeśli mogę podzielić się swoją refleksją, życzyłbym sobie i Polsce zwycięstwa Donalda Trumpa jednak, ponieważ Joe Biden, który był 8 lat wiceprezydentem u boku Baracka Obamy, no nie dał się poznać jako rzecznik bliskiej współpracy z Polską. Też nie chciałbym przesądzać, że w przypadku wygranej Bidena nastąpi jakiś dramatyczny zwrot w polityce amerykańskiej w stosunku do
Polski. No tak, mamy na plecach Białoruś. Stanowisko Donalda Trumpa mniej więcej znamy. Natomiast co sądzi o Białorusi?
Biden nie wydaje się być rusofilem. Także tutaj ta tradycja polityki amerykańskiej polegającej na wzmacnianiu wschodniej flanki NATO wydaje się być kontynuowana, no ale minie dłuższy okres czasu, zanim powiedzmy nasze władze ustanowią z Joe Bidenem i jego administracją bliskie relacje. To w tej chwili z Trumpem mamy i dlatego mówiąc otwarcie, życzyłbym Donaldowi Trumpowi zwycięstwa i jego szanse na reelekcję według ostatnich sondaży amerykańskich bardzo się poprawiają.
Będziemy się przypatrywać, będziemy przysłuchiwać, co mają obaj kandydaci do powiedzenia. Jednak, tak jest moje zdanie, nie musimy tego koniecznie demonizować czy rozdzierać szat nad tym.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek pytaliśmy słuchaczy o koronawirusa, o to, czy przestrzegamy tej dyscypliny związanej z koronawirusem, czy już uznaliśmy, że ta epidemia nam nie zagraża. We Francji gwałtowne wzrosty. We Włoszech to też niezbyt dobrze sytuacja wygląda. Był pan we Włoszech, panie Adamie, jak tam z koronawirusem Włosi sobie radzą?
Z żoną byliśmy w Rzymie i w okolicach Rzymu i wszędzie obserwujemy bardzo duże zdyscyplinowanie mieszkańców Italii. Maseczki noszone są bezwzględnie w przestrzeni zamkniętej. W miejscach publicznych otwartych niekoniecznie, chociaż są ludzie, którzy noszą te maseczki. Odnoszę wrażenie, że my się musimy nauczyć żyć
z maseczkami. Troszeczkę.
Żyć i z maseczkami, i z wirusem. Wirus ten, jak podobnie jak wirusy grypy, które nawiedzają nas corocznie, nie zaniknie. Kwestią jest posiadanie leku i szczepionki i myślę, że wtedy troszeczkę będziemy się czuli mniej spanikowani i zagrożeni. Ja akurat nie czuję się ani zagrożony, ani spanikowany, ale maseczkę noszę.
Posłuchajmy słuchaczy, jakie jest ich zdanie na temat tych obostrzeń i koniecznej dyscypliny społecznej, jak oni to odbierają.
O posłach i senatorach. Było posiedzenie komisji, od 22 się zaczęło do 7 rano. Ja tam nie widziałem, proszę pana, żeby ktoś miał maseczkę. Ostatnie posiedzenie Sejmu, ja też nie widziałem.
Było 30-40 zarażeń dziennie. Policja jeździła po ulicach, wszyscy w domach siedzieć, a teraz jest 1000 zarażonych i wszystko można. I do dentysty można jechać, i można do kina iść, i można do sklepu iść.
Nie patrzmy na to, czy mamy nakaz, czy zakaz. Nie, róbmy to dla swojego dobra i bezpieczeństwa dla swojego i drugiej osoby. Bo jeżeli kochamy drugą osobę, to będziemy przestrzegać i patrzeć się, żebym nie zrobiła tylko niczego złego dla tej osoby.
Rządzący powinni dać nam przykład, skoro takie restrykcje nam zafundowali. Jeśli chodzi o koronawirusa, jeżeli byłaby to pandemia, tak jak ją nazywają, 30% z nas już by chyba dawno nie żyło albo byłoby zarażonych.
Chciałem z kolei ostrzec wszystkich tych, którzy nie wierzą, że ten wirus jest strasznie groźny, bo to jest bardzo przebiegły, inteligentny wirus. Jest groźny i działa od 8 do 16 w publicznej służbie zdrowia, a po 16 już nie jest groźny. Ten wirus wyjechał na czas wyborów, więc naprawdę należy się go bać.
Jedni uważają, że to jest spisek, słyszę, i że to jest wymyślone, tak, że tej epidemii nie ma. Drudzy natomiast chyba nieco przesadzają i przenoszą pewne liczby, czy pewne jakby sytuacje z krajów, gdzie rzeczywiście ta epidemia osiągnęła rozmiary przerażające, na grunt Polski. Moje zdanie jest takie, że nadal jest tajemnicą, dlaczego ten koronawirus, który obiektywnie istnieje w statystykach, który jest przyczyną zwiększonej śmiertelności znacznej w niektórych krajach, w Polsce statystycznie się jakoś specjalnie nie objawia i ciągle, tak jak o tym mówiliśmy, te nawet 10-15 przypadków śmierci dziennie to jest mała cząstka tych statystycznych, powiedzmy około 1200 zgonów dziennych, jakie w Polsce mają miejsca. Tym niemniej jednak mam takie przekonanie, że tutaj mamy do czynienia z powodu niewiadomych dotyczących tej epidemii. Niewiadomych, w którą stronę to może pójść.
No to jest pandemia z wieloma niewiadomymi i już samo to powinno nas skłaniać do rozsądnej ostrożności, bo zgadzam się z tym, że nie należy ani negować istnienia tego wszystkiego, bo to jest faktem. Ludzie na to zapadają. Część z nich na szczęście nieduża umiera, więc mamy do czynienia z
faktem. W Polsce to jest około 3% osób zarażonych.
Żebyśmy wiedzieli, czy naprawdę jesteśmy w jakiś sposób tutaj w naszym kraju, nie wiem, odporni, no to trzeba byłoby robić dużo więcej testów.
No nie bardzo wiadomo, to są różne koncepcje.
Dziennie, a powinno się, jak mówią niektórzy specjaliści, robić 60 tysięcy dziennie. I wtedy byśmy wiedzieli, ilu z nas jest nosicielami, bo podobno duża część z nas jest nosicielami bezobjawowymi. To znaczy u nas nie ma objawów, ale możemy przekazywać to wszystko, ale stosując... innym. I nie wiadomo, ile takich osób w Polsce jest.
Stosując tę pewną metodę aproksymacji, czyli porządkowanie rzeczywistości, to jeśli zwiększymy ilość testów, to pojawi się większa ilość oczywiście zarażonych, ale liczba śmiertelnych przypadków z tego powodu nie wzrośnie.
To prawda.
Zatem śmiertelność relatywnie spadnie poniżej tych 3%. W związku z tym ta choroba...
Jakby, to jest logiczne, co pan powiedział.
Mam takie przekonanie i tutaj taką metaforę wydaje mi się, że można użyć, że na cienki lód można wejść, ale po drabinie, mówiąc krótko. Tak jak to robią strażacy, ratując tonących. To samo tutaj. Moim zdaniem, szanowni państwo, raczej trzymajmy się na wszelki wypadek tej ścieżki, żebyśmy nie zachorowali, nawet jak to jest choroba niegroźna, bo się ona może okazać groźna. Powikłania po tej chorobie, jak donoszą lekarze, nie są wcale takie łatwe i cięższe są jak powikłania pogrypowe.
Zatem bądźmy rozsądni, dbajmy o nasze zdrowie i o naszych najbliższych.
I być może przyzwyczajajmy się do dłuższego życia z maseczkami w kieszeniach, w torbach, abyśmy mogli w sytuacjach dla nas niekomfortowych epidemiologicznie mogli tę maskę założyć.
W Rzymie widziałem tak piękne, kolorowe wzory maseczek. Do 5 euro one kosztują. Bajecznie kolorowe. To pokazuje, że mieszkańcy Rzymu zakładają długie noszenie maseczek, bo one zaczynają być modne, zwłaszcza te bajecznie
elementem
kolorowe.
Elementem stroju stają się.
Dziękuję. Jak na karnawale w Wenecji.
Dziękuję panu, panie Adamie, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję również.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.